Dziękuję, Tomasie.
Good evening, everybody.
Dobry wieczór wszystkim. Zasadniczo omówiliśmy ogólnie metodę Huatou i zasady i sposób jej stosowania. Tak więc powinniśmy wszyscy już mieć znajomość podstaw tej metody. Natomiast są pewne dalsze aspekty tej metody Huatou, które możemy bardziej szczegółowo omówić. Mówiliśmy już o sposobie używania Huatou, mianowicie o tym, że aby pracować z Huatou, powinniśmy zacząć najpierw od osiągnięcia zjednoczonego stanu. I wtedy dopiero możemy zapytywać i rozbudzać masę wątpienia, czy kulę wątpienia. Jeżeli chodzi o ten zjednoczony stan, to może to być stan jednego umysłu albo stan zjednoczenia umysłu i ciała. I tutaj powinniśmy uważać na to, rzeczywiście w jakim stanie rozpoczynamy pracę nad Huatou. Ponieważ jeżeli rozpoczniemy pracę w stanie, w którym umysł nie jest skupiony, nie jest zebrany razem, nie jest zjednoczony, wówczas umysł będzie rozproszony, pełen przypadkowych, błądzących myśli i wtedy ta nasza praktyka nie będzie miała siły i też tak naprawdę będzie się sprowadzać nie do zapytywania takiego skupionego, tylko do podążania za różnymi właśnie przypadkowymi, błądzącymi myślami. Mówiliśmy też o tym, że Huatou biorą się z kunganów. To znaczy te krótkie sformułowania, którymi są Huatou, mają pewien kontekst. Są zaczerpnięte z różnych opowieści, czyli właśnie kunganów, które z kolei pochodzą z tradycji Chan, są zamieszczone w różnych zbiorach kunganów, stanowią opisy różnych wydarzeń, w których brali udział adepci Chan, czy mistrzowie Chan. I na ogół takie najbardziej znane Huatou pochodzą ze znanych kunganów i są przekazywane z pokolenia na pokolenie w linii przekazu Chan. Świadczy to o tym, że jest w nich pewna siła, co powoduje, że są użyteczne i działają i dlatego są do dnia dzisiejszego używane. Teraz przypomnimy takie ważne aspekty pracy z Huatou, na które dobrze jest uważać. To, o czym wspomnieliśmy już, to, że umysł powinien być skupiony, powinien być zjednoczony. W przeciwnym razie, jeżeli jest rozproszony, nasze zapytywanie nie kieruje się do wewnątrz, w głąb umysłu, tylko kierowane jest na zewnątrz, podążając za różnymi rozproszonymi myślami. Co więcej, jest istotne, żeby, tak jak o tym mówiliśmy, Huatou miało takie sformułowanie, było pozbawione jakiegoś znaczenia, sensu, żeby było nielogiczne. Ponieważ wtedy trudniej jest naszemu umysłowi jakoś się zaczepić i analizować taki Huatou, jakoś wyciągać wnioski, używać dedukcji, tworzyć koncepcje na jego temat. Jeżeli takie Huatou ma jakiś sens i ma jakąś wewnętrzną logikę, wtedy łatwo umysłowi wpaść w takie intelektualizowanie. Wtedy tak naprawdę nie jest to zapytywanie, nie jest to działanie tej masy wątpienia. Także to są dwa istotne punkty. Stan, w jakim rozpoczynamy pracę z Huatou i to, w jaki sposób jest sformułowane Huatou. Tutaj wspomnieliśmy o Huatou, na przykład czym jest Wu, które było zalecane przez mistrza Dawei Cung Cao i do dzisiaj jest używane. Również Hua Tou, jaka była moja pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice, albo jaka była moja prawdziwa natura, zanim zrodzili mnie moi rodzice. To są przykłady Hua Tou, które przez całe pokolenia były przekazywane dalej i do dzisiaj są używane. Trzeba uważać też na to, żeby jeżeli takie zapytywanie, jakieś pytanie pojawia się w nas jakoś spontanicznie, o czym mówiliśmy, żeby też nie, po pierwsze, nie zapytywać, nie podejmować praktyki nad tym jako nad Hua Tou w rozproszonym stanie umysłu i też, żeby właśnie nie podejmować jakiegoś takiego prostego pytania, które wydaje się logiczne i na które odpowiedź wydaje się oczywista, ponieważ wtedy też ten Hua Tou nie będzie miał swojej siły, nie będzie właściwie działał, umysł nie będzie w stanie właściwie z nim pracować. Na przykład takim Hua Tou używanym też często jest pytanie, kim jestem, i czasem, jeżeli praktykujemy to, pracujemy nad tym Hua Tou, kim jestem, może się pojawić pytanie, gdzie jestem. My siedzimy, pojawia się pytanie, gdzie jestem. Ale to pytanie właśnie jest oczywiste, odpowiedź na nie jest oczywista, no jestem tutaj, siedzę tutaj, jestem tutaj. Także to jest przykład takiego pytania, które nie ma siły, nie jest jakimś takim paradoksalnym pytaniem, czy pytaniem, z którym umysł na poziomie intelektualnym, na poziomie analitycznym czy konceptualnym nie może sobie poradzić. Także lepiej jest korzystać z Hua Tou albo zadanych przez nauczyciela, albo pracować z jakimś tradycyjnym Hua Tou, który już się sprawdził i był przekazywany przez pokolenia aż do dnia dzisiejszego. Ewentualnie czerpać te Hua Tou ze zbiorów kunganów. Z niektórymi z tych kunganów właśnie takie Hua Tou są związane. Należy więc uważać na to, z jakim Hua Tou się pracuje, jakie Hua Tou się podejmuje. Najbezpieczniej jest pracować z Hua Tou, które jest zadane przez nauczyciela, albo jest przekazywane, było przekazywane z pokolenia na pokolenie w linii przekazu Chan, albo jest powszechnie znane, używane. Jeżeli rozpoczniemy pracę z jednym z takich Hua Tou, to jest gwarancja, że ono będzie skuteczne, ponieważ jakby udowodniło, takie Hua Tou udowodniły swoją siłę, swoją skuteczność poprzez te wszystkie lata, kiedy były używane. W tradycji chińskiego Chan, chińskiego buddyzmu Chan, jest taki zwyczaj, że pracuje się przez całe życie z jednym Hua Tou, czyli w zasadzie nie zmieniamy Hua Tou. Jeżeli podejmujemy pracę nad jakimś w pewnym momencie, to zarówno w fazie powtarzania czy recytacji, jak i później podczas następnych faz zapytywania, badania czy wnikania w Hua Tou, używamy tego samego Hua Tou i nawet potem, po doświadczeniu przebudzenia, dalej kontynuujemy pracę z tym samym Hua Tou. Rzadko się zdarza, żeby to Hua Tou było zmieniane. Może się tak dziać wtedy, kiedy ktoś już pracował z danym Hua Tou przez dłuższy czas i już jest na tyle zaawansowany w tej praktyce, ta praktyka jest na tyle dojrzała i silna, że czasem ktoś taki może zmienić Hua Tou na takie, które jeszcze bardziej wzmocni tę praktykę, jakby będzie bardziej skuteczne. Ogólnie rzecz biorąc jednak praktykuje się z jednym Huatou przez całe życie w tradycji chińskiego Chan. Są inne szkoły, inne tradycje buddyjskie, w których zmienia się te Huatou, nad którymi się pracuje, w przeciwieństwie do tradycji Chan. I teraz powód, dla którego czasem ludzie sami zmieniają sobie Huatou, jest taki, że wydaje im się, że nie robią żadnych postępów. Próbują z nim pracować i jakoś im nie idzie ta praca, nie potrafią sobie z tym poradzić. Więc dochodzą do wniosku, że dany Huatou, z którym akurat pracują, jest jakoś dla nich niedobry, jest nieskuteczny, nie działa i zmieniają następny. Potem może być podobne zjawisko, zmieniają na kolejne i tak dalej. Jednak problem tutaj nie polega na tym, że coś jest nie tak z takim czy innym Huatou. Problem na ogół polega na tym, że ci ludzie jakby pracują na tym Huatou, na przykład zapytują o nie w stanie rozproszonego umysłu, w stanie umysłu, który nie jest zjednoczony. Wtedy oczywiście można powiedzieć, że nie robią postępów, ponieważ po prostu to Huatou jest niewłaściwie używane. Żeby ono było skuteczne, czyli żeby w pewnym momencie, można powiedzieć, nabrało jakiegoś smaku, konieczne jest, jak o tym mówiliśmy, rozluźnienie ciała i umysłu, zharmonizowanie ich, dostrojenie i następnie skupienie umysłu i dojście do stanu takiego pochłonięcia praktyką, stanu skoncentrowanej uwagi, aż dojdziecie do stanu zjednoczenia, zjednoczonego umysłu, albo jeszcze lepiej w stanie zjednoczenia ciała i umysłu. I wtedy dopiero, jeżeli jesteśmy w takim stanie, zapytywanie Huatou jest skuteczne, jakby pojawia się w nas poczucie wątpienia, które samoczynnie narasta na zasadzie takiej kuli śniegowej. I wtedy dopiero to Huatou, można powiedzieć, nabiera pewnego smaku. Może być też tak, jak o tym wspominaliśmy, że można podjąć pracę z Huatou jeszcze przed osiągnięciem stanu zjednoczonego, czy stanu zjednoczenia, ale wtedy rozpoczynamy od recytacji Huatou i używamy właśnie tej recytacji do tego, żeby skupić umysł, zebrać go razem i doprowadzić do zjednoczonego stanu umysłu. Wtedy Huatou jest tylko powtarzane i można powiedzieć, że no nie ma jeszcze żadnego smaku, jest takie zwykłe, można powiedzieć, płaskie, bez smaku. Dopiero w momencie, kiedy dojdziemy do stanu zjednoczenia, zacznie jakby będziemy pochłonięci tym Huatou zapytywaniem, kiedy to Huatou, można powiedzieć, też zjednoczy się w tym stanie zjednoczenia ciała i umysłu, dopiero wtedy ta praktyka będzie generować to poczucie wątpienia, która będzie się akumulować. Także tutaj trzeba zwrócić uwagę na to właśnie, żeby zachować te poszczególne kroki prowadzące do rozpoczęcia właściwej pracy z Huatou. Czyli najważniejszy jest tutaj ten stan zjednoczenia, który trzeba osiągnąć dopiero wtedy taką czy inną metodą i dopiero wtedy skuteczne jest zapytywanie o Huatou i przechodzenie do kolejnych etapów pracy z nim. Pracę nad Huatou można przyrównać do nadmuchiwania balona. Jeżeli mamy balon i chcemy go nadmuchać, to na początku do niego dmuchamy i podobnie jest z pracą nad Huatou, czyli na etapie recytacji czy zapytywania można powiedzieć, że używamy pewnej energii, energii skupiania umysłu, rozproszonego umysłu i w ten sposób jakby pracujemy nad Huatou. Natomiast na początku balon Huatou nie daje się napompować. Po prostu dalej pozostaje taki zwiotczały, nie napełnia się powietrzem. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, ponieważ ten balon na początku jest pełen dziur. Te dziury w tym balonie, znaczy ten balon tutaj symbolizuje nasz umysł. I te dziury w balonie przedstawiają, można powiedzieć, takie otwory czy dziury w umyśle, przez które wycieka energia. Te dziury to są nasze przypadkowe, błądzące myśli, rozproszone myśli w stanie rozproszenia umysłu na samym początku. Więc kiedy pracujemy nad Huatou, na przykład recytujemy, czy zapytujemy, powtarzamy to pytanie, czy jakieś zdanie, co jakiś czas nasza uwaga jest odciągana przez jakąś przypadkową myśl, albo może się pojawić jakaś odpowiedź, tak nam się wydaje, jakaś odpowiedź na to pytanie Huatou. I wtedy co robimy? Po prostu zatykamy te dziury. Zatykamy te dziury w tym balonie umysłu poprzez, można powiedzieć, zatykamy je Huatou, poprzez wracanie do tego Huatou. Czyli za każdym razem, kiedy zauważymy, że coś nas odciągnęło od praktyki, od skupienia na Huatou, jakaś myśl, wracamy do Huatou. I to jest właśnie w pewnym sensie takie zatykanie tej dziury, która powoduje ta dziura, wyciekanie energii, którą wkładamy w praktykę. I stopniowo, w miarę jak coraz więcej dziur zatykamy, jakby zbliżamy się do kolejnego etapu, mianowicie etapu badania czy wnikania w Huatou. W tym stanie, a jeszcze jest jedna sytuacja możliwa, mianowicie dmuchamy w ten balon, ale natomiast on się nie powiększa, nie nadyma się, mimo iż wydaje nam się, że żadnych dziur nie ma, żadnych dziur nie widać. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, ponieważ ten balon jest pokryty brudem, pyłem i pajęczynami i tych dziur po prostu nie widać. W związku z tym wydaje nam się, że tych dziur tam nie ma, dmuchamy, ale i tak to powietrze, czyli ta energia wycieka, co powoduje, że ten balon się nie powiększa. Tak więc to, co trzeba zrobić, to kontynuować pracę nad Huatou i w pewnym momencie dzięki tej wytrwałej pracy jakby strzepiemy czy usuniemy z tego balona stopniowo ten kurz, brud i pajęczyny. Te dziury zaczną być widoczne i wtedy będzie można postąpić tak jak poprzednio opisane, czyli zauważać te dziury, zauważać te przypadkowe, rozproszone myśli i wracać, zatykać je Huatou, czyli wracać cały czas do Huatou. Może być tak, że pytamy na przykład, używając Huatou, co to jest Wu? Może się w pewnym momencie pojawić jakaś odpowiedź, na przykład Bodhi, albo natura Buddy, albo Shunyata. Wydaje nam się, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ale za każdym razem, kiedy coś takiego zauważymy, powinniśmy wiedzieć, że to jest tylko kolejna jakaś rozproszona, przypadkowa myśl, która się pojawia w postaci takiej pozornej odpowiedzi. I powinniśmy postąpić tak samo, czyli nie podążać za tą myślą, nie dać się rozproszyć, tylko wracać znowu do Huatou i zatykać dalej wytrwale te dziury. Jeżeli będziemy kontynuować w taki sposób, to w pewnym momencie wszystkie dziury na bieżąco będą zatykane przez stosowanie powtarzania albo zapytywanie o to Huatou. W pewnym momencie przejdziemy do etapu kolejnego, czyli etapu wnikania albo badania Huatou. To jest etap, w którym już wszystkie dziury zostaną zapełnione, w związku z tym już to powietrze z balona czy energia z naszego umysłu przestanie wyciekać, I ten balon będzie się coraz bardziej powiększał w miarę jak pracujemy dalej nad płatą, w miarę jak to poczucie wątpienia rośnie. I tak będzie się działo do momentu, aż ten balon pęknie, eksploduje. To jest nazywane takim przebiciem się przez chłatą, czy przełamaniem się przez chłatą, i jest to równoznaczne z doświadczeniem oświecenia albo przebudzenia, i wtedy urzeczywistniamy naturę. Można zapytać, co w gruncie rzeczy urzeczywistniamy. No, można powiedzieć, że urzeczywistniamy, czy uzmysławiamy sobie to, że powietrze w balonie, powietrze na zewnątrz, poza balonem, to było cały czas jedno i to samo powietrze. A więc podsumujmy te kolejne etapy pracy nad chłatą, posługując się tą metaforą, tą analogią. Na początek jesteśmy w rozproszonym stanie umysłu, czyli ten balon jest pełen dziur, być może nawet przykrytych jakimś pyłem, brudem i pajęczynami, że nawet tych dziur nie widać, nie zdajemy sobie sprawy z tych rozproszonych myśli, więc powinniśmy kontynuować recytację chłatą. Wtedy z czasem ten pył, ten brud i pajęczyny zostaną strząśnięte, dostrzeżemy dziury i wówczas będziemy zatykać te dziury chłatą, czyli zastępować wszelkie przypadkowe myśli czy odpowiedzi, które się mogą pojawiać, będziemy je zauważać i wracać do recytacji albo zapytywania chłatą. Następnie, kiedy już na bieżąco, i może być takie na etapie wnikania czy badania chłatą, może być takie pozorne zjawisko, że tych myśli na początku jest jakby więcej, ponieważ jakby przebijamy się przez kolejne warstwy umysłu, w których są uwalniane różne myśli, które są tam zagnieżdżone, ale stopniowo w miarę jak siła praktyki rośnie, jesteśmy w stanie na bieżąco wracać do chłatą. Dzięki temu stopniowo ta energia, poziom energii tej praktyki rośnie, aż następuje przełamanie, pęknięcie tego balona, czyli doświadczenie urzeczywistnienia. Mistrz Dzidzie wyróżnił dwie kategorie dobrych nauczycieli. Nauczycieli, którzy jego zdaniem są dobrzy. I jedna kategoria nauczycieli, pierwsza, którą uznał za najlepszą, to nauczyciele, którzy nie mają żadnego ustalonego systemu, stylu czy sposobu nauczania. Stosują żadnej jednej metody, dostosowują sposób nauczania do okoliczności i do umiejętności i osobowości danego ucznia. Także tutaj jakby jeżeli takiego spojrzy się na takiego nauczyciela, to on jakby indywidualizuje ten sposób nauczania. I nie można jakoś określić precyzyjnie, na czym jego styl polega. Przykładem takiego nauczyciela, najlepszego, jest sam Budda. On nigdy nie uczył wszystkich tego samego. Zawsze dostosował wygłaszane nauki do tego, do kogo mówił, do poziomu słuchaczy, stopnia ich rozwoju. Także on jest takim może najlepszym przykładem właśnie tego typu nauczyciela. I również niektórzy z jego wielkich uczniów, jego następców, też potrafili uczyć w taki sposób. Tego rodzaju nauczyciel, kiedy przyjdzie do niego uczeń, czy ktoś, kto chce się u niego uczyć, ma na tyle taką głębię przebudzenia własnego, jak również na tyle umiejętności, że jest w stanie posługiwać się różnymi tak zwanymi zręcznymi środkami, żeby danego człowieka nauczyć czy pokierować jego praktyką w właściwą stronę, zalecić mu taką czy inną metodę. Innym przykładem takiego nauczyciela jest szósty przodek w Darmie, Weineng, który też różnicował swój sposób nauczania w zależności od tego, kto do niego przyszedł, jaki człowiek. Też był bardzo wszechstronny i stosował różne metody, różne podejścia. To takie wszechstronne czy elastyczne nauczanie też opiera się na takim wyczuciu przez danego nauczyciela, z czym dany człowiek ma związek, czyli jakie jest jego pokrewieństwo z nim jako z nauczycielem, czy z taką czy inną formą praktyki czy nauczania. W związku z tym ci nauczyciele, nawet należący do różnych szkół, a w czasach rozkwitu chińskiego Chan w Chinach było szereg tego rodzaju nauczycieli wielkich, właśnie wszechstronnych w ten sposób, i oni należeli do pięciu głównych takich odłamów Chan. I w zasadzie, jeżeli spojrzymy na tych pięć głównych szkół, to stwierdzimy, że w żadnej z nich nie ma jakiegoś ustalnego systemu nauczania, prowadzenia uczniów, czy nie posługują się takim niezmiennym zestawem środków czy metod. Tak naprawdę wielcy nauczyciele z każdej z tych tradycji byli wszechstronni, elastyczni w nauczaniu i dostosowywali to do umiejętności ludzi, którym doradzali. Co więcej, ci wielcy nauczyciele mieli dla siebie nawzajem, nawet jeżeli należeli do różnych szkół, wielki szacunek. Można powiedzieć, że była pewnego rodzaju taka współpraca na pewnym poziomie pomiędzy nimi. To znaczy, jeżeli dany nauczyciel uznał, że człowiek, który do niego przyszedł, czy jego uczeń, nie korzysta z tego, co on ma mu do zaoferowania, czy że przewodnictwo jakiegoś innego nauczyciela, czy inny styl nauczania, czy inna metoda oferowana przez kogoś innego byłaby dla danego człowieka lepsza, wówczas kierował tego człowieka do innej szkoły, innej tradycji, czy innego nauczyciela. W związku z tym, w obu czasach w Chinach adepci Chan sporo wędrowali z jednego miejsca do drugiego, od jednego nauczyciela do drugiego, właśnie po to, żeby poznać różne style nauczania, różne sposoby nauczania i odnaleźć to, co jakoś najbardziej im będzie służyć. Także ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w Chan nie ma jakiegoś jednego systemu nauczania, jakiejś jednej metody, jednego zestawu środków. W gruncie rzeczy tutaj podejście jest zindywidualizowane i nauczyciel, bazując na swoim doświadczeniu, na swoim wglądzie, na swoich umiejętnościach, dostosowuje prowadzenie ucznia do jego sytuacji, jego okoliczności i jego poziomu praktyki. Jeżeli chodzi o drugą kategorię dobrych nauczycieli, wyróżnioną przez mistrza Jijie, to uważał on ich za również dobrych nauczycieli, chociaż nie tak dobrych jak ci z pierwszej kategorii. I to są nauczyciele, którzy stosują się do pewnego systemu praktyki. Jest pewien system, który ma pewną strukturę, opisuje proces praktyki, pewne etapy tej praktyki, kolejne kroki, i nauczyciele z drugiej kategorii posługują się właśnie takimi systemami. Jeżeli sięgniemy wstecz jeszcze do czasów hinduskich, spojrzymy na buddyzm, początek buddyzmu w Chinach, w Indiach, po wejściu Buddy w nirwanę, to wówczas zauważymy, że zaczęły powstawać różne komentarze, czyli siastry, zawarte w takim ogólnym dziele, które nazywa się Abhidharma. I te siastry należące do różnych odłamów, do różnych szkół, opisują różne szczegóły praktyki, właśnie nadając im pewną strukturę, opisując pewne kroki, pewne metody praktyki w sposób, który nie występował wcześniej. Sam Budda nauczał w bardzo żywy sposób, nie wdając się w różne szczegóły. Natomiast później właśnie w tych siastrach różni nauczyciele, w siastrach zawarte są właśnie pouczenia czy nauki późniejszych nauczycieli, którzy rozwinęli naukę Buddy, opisując już bardziej szczegółowo jakieś podejście do praktyki, etapy i nadali im strukturę, czyli innymi słowy sformalizowali tą naukę. I podobne zjawisko można zaobserwować w Chinach. W gruncie rzeczy te praktyki na początku, kiedy Chan zaczął rozwijać się w Chinach, nie było podziału na żadne szkoły i nie było jeszcze żadnego ustalonego jakiegoś systemu nauczania, jakichś metod, które byłyby stosowane w jednej szkole, a nie w innej. To nastąpiło dopiero później. Generalnie rzecz biorąc, skąd bierze się takie zjawisko? Jeżeli spojrzy się w ogóle na historię cywilizacji, to, czy różnych kultur i tradycji, to zauważymy, że one przechodzą przez różne etapy rozwoju i dochodzą w pewnym momencie do jakiegoś swojego rozkwitu, takiego apogeum tego rozwoju, po którym następuje jakiś upadek nieunikniony. I wtedy rozpoczyna się proces formalizowania takich nauk czy tradycji, ponieważ różni nauczyciele, którzy wówczas to robią, wychodzą z założenia, że trzeba zachować tę tradycję, te wartości dla następnych pokoleń. Nie można liczyć na to, że w przyszłości będą się pojawiać podobni, wybitni, jacyś wielcy nauczyciele, jak w okresie rozkwitu. W związku z tym rozpoczynają proces takiego formalizowania po to, żeby to, co najwartościowsze w danej tradycji, jakoś sformalizować i dzięki temu sprawić, żeby to zostało zachowane i przetrwało, było dostępne dla następnych pokoleń. I właśnie coś takiego działo się w chińskim Chan. W gruncie rzeczy te metody, o których mówiliśmy tu, Mo Chao i Hua Tou, czy Kungan na przykład, zostały stworzone dopiero w późniejszym okresie rozwoju Chan, za czasów dynastii Sung. Mistrz Hongzhi Zhengzhue stworzył właśnie metodę, czy sformułował metodę Mo Chao, czyli cichej iluminacji. W Japonii ona potem była znana jako Shikantaza, czyli samosiedzenie. I zapoczątkował tym samym szkołę Cao Tung, w której ta metoda była przede wszystkim używana. Z kolei, jeżeli chodzi o Hua Tou, to jakby opracował tę metodę praktyki mistrz Dawei Zhongkao. I tym samym jakby stał się twórcą innej głównej szkoły Chan, czyli Lin Chi. I te szkoły przetrwały do chwili obecnej i te praktyki właśnie, o których mówiliśmy, należących tych szkół Mo Chao i Hua Tou, właśnie dlatego możemy się nim posługiwać, że zostały w pewnym momencie stworzone, opracowane i został opracowany przez tych nauczycieli i późniejszych rozwinięty cały system opisujący metody pracy z tymi metodami, z tymi praktykami, wyszczególniający poszczególne etapy tych praktyk, jakby cały proces, przez który adept używający tych praktyk przechodzi. Tak więc to jest ta druga kategoria I ci nauczyciele oczywiście też byli wielkimi nauczycielami. Mieli inne podejście, stworzyli i kontynuowali taki system ustalonych praktyk i podejścia do prowadzenia uczniów. Tym niemniej też byli bardzo wielkimi i dobrymi nauczycielami, chociaż zdaniem mistrza Dzidzie nie tak dobrymi jak ta pierwsza kategoria. Tym niemniej wiele im zawdzięczamy i do dzisiaj te praktyki dzięki temu przetrwały i można ich używać.
That's all for tonight.
To wszystko na dzisiaj.